Witam serdecznie z tej strony ponownie Jacek Wojtysiak, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszam na nasze trzecie i ostatnie w tym cyklu spotkanie z filozofią. Dzisiaj powiemy na temat etyki, na temat dobra i tak jak zwykle wyjdziemy od jednego z myślicieli starożytnych, tym razem to będzie Epikur. Krótkie wyjaśnienie, dlaczego właśnie taki temat. Otóż zwróćcie uwagę, że do tej pory powiedzieliśmy o dwóch kwestiach. Pierwsza to była kwestia uniwersaliów, która należy szerzej do takiego działu filozofii, który się nazywa ontologia, czyli teoria bytu, albo metafizyka, czyli teoria, która rozpatruje kwestie, które wykraczają poza wiedzę przyrodoznawczą. Drugi wykład był poświęcony sceptycyzmowi, problemowi wiedzy, wątpienia, czy w ogóle coś tak naprawdę jak wiedza istnieje, czy w ogóle możemy cokolwiek wiedzieć. I to było zagadnienie z zakresu epistemologii, czyli teorii poznania. Czyli widzicie, dwie wielkie dyscypliny filozoficzne. Teoria bytu, czy teoria rzeczywistości z jednej strony i z drugiej strony teoria poznania. I brakuje nam jeszcze trzeciej dyscypliny, teorii dobra. Dobra jako pewnej wartości, za pomocą której oceniamy ludzkie działanie. Otóż najważniejsze problemy w filozofii skupiają się wokół tych trzech pojęć. Byt, poznanie, wartość, a w szczególności dobro moralne. Pierwszym zajmuje się ontologia, której teorie, tak jak w przypadku Platona, bardzo często wykraczają poza to, co jest fizyczne. Przekraczają nasz świat, tak jak u Platona, odnosząc się do idei, czy zwanych inaczej formami, jako wzorców rzeczy we wszechświecie, czy do Boga, jako stworzyciela świata, czy u Platona Demiurga, który na podstawie idei uformował świat. Później problem ludzkiego poznania. Czy ono w ogóle jest możliwe? Czy możemy w ogóle docierać do prawdy? No i staraliśmy się pokazać tą myśl sceptyczną, która powątpiewa o możliwości poznania, ale z drugiej strony pokazaliśmy, że jednak wiedza istnieje w ograniczony sposób, ale istnieje, że uczymy się w szkole i ostatecznie odwołujemy się w naszej nauce, w naszym poznaniu do pewnych oczywistości, do twierdzeń czy aktów poznawczych, które są oczywiste, które oczywiście ta oczywistość ma różne wymiary, może być silniejsza, może być słabsza, ale zawsze nasze poznanie startuje z pewnych podstaw, które są powszechnie akceptowalne, z pewnych twierdzeń, które jeżeli je zrozumiemy, to widzimy ich prawdziwość. I na tych twierdzeniach się opieramy, wyprowadzając z nich kolejne twierdzenia. Każdy rodzaj poznania ma swoje oczywistości, od których startuje i które są taką bazą, takim fundamentem, na którym wznosimy gmach poznania. Oczywiście ten gmach poznania nieraz remontujemy, poprawiamy, wymieniamy cegły, ale jednak do jakiejś bazy zawsze musimy się odwołać. No i dzisiaj ostatnia sprawa, sprawa naszego życia, sprawa praktyczna. To już nie będą kwestie teoretyczne struktury rzeczywistości czy sposobu poznawania, czy możliwości poznawania świata. To jest sprawa, jak żyć dobrze. Na czym polega dobro w naszym życiu? I dzisiaj właśnie tej kwestii chcę poświęcić trochę czasu. I tą kwestią właśnie, jak żyć, co jest dobre, a co złe, zajmuje się etyka. To słowa etos dosłownie po grecku znaczyło obyczaj, sposób zachowania. Etyka ma właśnie na celu określić, jaki sposób zachowania jest właściwy. Rozpocznijmy od jednego z filozofów starożytnych, jednego z etyków starożytnych, typowego dla myśli starożytnej, chociaż w swoim radykalizmie odchodzącego od innych filozofów starożytnych, którzy na tę tematykę patrzyli jednak inaczej. Ale wydaje mi się, że ten myśliciel jest szczególnie ważny i ta jego sposób myślenia o tym, jak żyć, wbrew pozorom, jest dzisiaj bardzo popularny, ten sposób myślenia, i wielu ludzi ten sposób myślenia lepiej lub gorzej naśladuje czy realizuje, częściej gorzej, dlatego powinni słuchać Epikura, żeby lepiej realizować pewien ideał czy model życia. I powiem o Epikurze, a później pokażę, gdzie u niego pojawiają się pewne problemy, pewne braki, pewne niedoskonałości i w jaki sposób ewentualnie te braki powinniśmy uzupełnić, jeżeli chcemy się głębiej nad ludzkim życiem zastanowić, jeżeli w naszym życiu chodzi o rzeczywiście o dobro, a nie tylko o własne szczęście. Epikur żył na przełomie IV i III wieku przed Chrystusem, urodził się na wyspie Samos, a osiedlił się w Atenach. I w Atenach kupił takie miejsce, które nazwano ogrodem. To był dosłownym znaczeniu tego słowa ogród, ale ta nazwa ogród później oznaczała również jego szkołę. I stąd nazywano jego uczniów filozofami z ogrodu lub przedstawicielami ogrodu. Ten ogród będzie zaraz ważny w naszym wywodzie, bo to on ma znaczenie symboliczne, dobrze określa właśnie tą mądrość Epikura, jak żyć. Otóż osiedlił się w Atenach, wykupił ten ogród, założył tam swoją szkołę filozoficzną i zaczął uczyć ludzi, jak żyć, jak osiągnąć szczęście. Przy czym dla Greków szczęście i dobro to mniej więcej było to samo. Pod koniec wykładu zobaczymy, że sprawa jest bardziej skomplikowana. I w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to stanowisko tej recepty na życie, którą proponował Epikur, można skreślić w dwóch izmach. Filozofia lubi operować pewnymi izmami, pewnymi terminami technicznymi, które wyrażają pewne poglądy. Otóż pierwszy izm to jest egoizm, od ego łacińskiego, czyli ja. Egoizm głosi, że dobre życie to jest życie skoncentrowane na własnej osobie. To jest takie życie, w którym moje ja jest przede wszystkim zaspokojone. To jest skupienie się na sobie. A drugi izm jest hedonizm, od hedone greckie, czyli słowa greckiego hedone, czyli po prostu przyjemność. Dobro, według tego poglądu, utożsamia się z przyjemnością. Ten żyje dobrze, kto żyje przyjemnie. Powinniśmy się więc skupić na sobie, egoizm, a to skupienie na sobie powinno polegać na tym, że powinniśmy zaspokajać nasze potrzeby, powinniśmy żyć przyjemnie, osiągać przyjemności. No, od razu domyślam się, włącza się protest, jakie to jest nieszlachetne, jakie to jest nieeleganckie, kto jest właśnie egoistyczny. To słowo egoizm i hedonizm mają raczej odcień pejoratywny, negatywny w potocznym obiegu. Natomiast dla Epikura nie. Otóż on uważał, że mówi coś bardzo sensownego i szlachetnego. Zwróćmy uwagę, tak między nami mówiąc, większość ludzi jest egoistami. i hedonistami. Większość ludzi tak naprawdę skupia się na sobie i dąży do własnej przyjemności. Mało ludzi skupia się na innym i dąży do dobra innych. No tak między nami mówiąc, taka jest prawda. Po drugie, na usprawiedliwienie Epikura można powiedzieć nie tylko, że większość jest taka, ale że po prostu nasza skłonność do osiągania przyjemności, unikania bólu jest naszą naturalną skłonnością. No jesteśmy częścią świata przyrody i instynkt przyjemności, czy osiągania przyjemności, unikania bólu, powiązany z instynktem tak naprawdę najczęściej, chociaż no nie zawsze, ale zasadniczo powiązany z instynktem samozachowawczym, no jest naturalnym naszym instynktem, z naszą naturalną skłonnością, więc trudno winić ludzi, że się właśnie w ten sposób zachowują. Po trzecie, powiedzmy sobie jeszcze jedną ważną rzecz tutaj. Takie stanowisko, można powiedzieć, jest uczciwe. Wielu myślicielów, wielu etyków głosiło bardzo wzniosłe ideały moralne, a ich nie realizowało w swoim życiu. Albo nieliczni ludzie realizowali te wzniosłe ideały moralne. Niekiedy pod płaszczykiem tych wzniosłych ideałów moralnych, albo niekoniecznie pod płaszczykiem z wyniku jakichś innych czynników, no, czynili wiele zła. Czasami chcieli, żeby wszyscy byli dobrzy, prawda? I siłą zmuszali ludzi do dobra, co przynosiło skutek odwrotny do zamierzonego. Więc można powiedzieć, że ta teoria Epikura jest teorią bardzo rozsądną, bardzo realistyczną i ona we właściwy sposób określa to, jak powinniśmy żyć. I coś jeszcze więcej powiem na obronę Epikura. Tylko żeśmy na powierzchni jego filozofii się poruszali, tylko żeśmy tak jakby troszeczkę liznęli z jego filozofii. Jakbyśmy tak ciut więcej dowiedzieli się o jego filozofii, to coraz bardziej prawdopodobnie bylibyśmy do tej myśli życzliwie ustosunkowani. Co więcej, odkrylibyśmy, że Epikur miał dużo ciekawych życiowych porad. Otóż Epikur odróżniał dwa rodzaje przyjemności. Przyjemność negatywną i przyjemność pozytywną. Przyjemność pozytywna polega na doznawaniu, właśnie doznaję jakiejś radości, prawda? Jem czekoladę, jest mi tak właśnie przyjemnie, słodko. A przyjemność negatywna po prostu polega na braku bólu. Po prostu dobrze się czuję w tym sensie, że mnie nic nie boli. I fizycznie, i psychicznie, że nie doskwiera mi, jak to Epikur by powiedział, żaden lęk. Bo wyobraźmy sobie, że budzę się z bólem głowy albo budzę się z jakimiś ciemnymi myślami. Jedno i drugie to nas bardzo męczy. Otóż Epikur uważał, że ważniejsza jest przyjemność negatywna niż pozytywna. Powinniśmy skupić się na przyjemności negatywnej. I na tym polega jego mądrość. W tym sensie skupić na przyjemności negatywnej, to czyli starać się tak żyć, żeby nie było w naszym życiu bólu fizycznego i lęku. Czyli bólu fizycznego i bólu psychicznego, mówiąc najprościej. I wtedy będziemy szczęśliwi. Owszem, przyjemności pozytywne są potrzebne, przydatne, ale bywają niebezpieczne. Dlatego Epikur mówił, żeby się skupiać na przyjemności negatywnej, dlatego że przyjemności pozytywne grożą nam eskalacją. I to w naszym życiu widać, w naszej kulturze widać. I często w życiu ludzi młodych, niedojrzałych jest coś takiego jak zjawisko eskalacji przyjemności. Pewien rodzaj przyjemności się pojawia i I w momencie, kiedy przyjemność się kończy, no bo no niestety taka jest natura każdego rodzaju przyjemności, że się kończy po prostu, że jest w jakimś okresie czasu. Bodźce, które działają, wywołują przyjemne odczucia, przestają działać. No i pojawia się znudzenie, pojawia się zmęczenie. Więc tego niektórzy mówią, jeszcze trzeba coś dołożyć, nowy bodziec, silniejszy bodziec. No i znowu jest ten stan przyjemności, ale znowu jest znudzenie, zmęczenie, więc dokłada się jeszcze większy i efektem jest uzależnienie. Efektem jest duża podatność właśnie na ból psychiczny, no, związany z tym, że zawsze pojawia się stan, że ta przyjemność się kończy i wtedy ten człowiek zamiast odczuwać właśnie tą przyjemność negatywną, że go nic nie boli, coś mu to skwiera. A to pragnie znowu tej nowej przyjemności. A to po prostu boli go głowa. A to jest przemęczony dawką tych bodźców. I tak dalej, i tak dalej. To jest dzisiaj zjawisko bardzo powszechne i przed tym Epikur przestrzegał. Po prostu on przestrzegał przed eskalacją przyjemności pozytywnych. A zwłaszcza mówił, że powinniśmy unikać przyjemności niekoniecznych i przyjemności nienaturalnych. Są przyjemności niekonieczne, które, bez których można żyć i być zadowolonym. I są przyjemne, a najbardziej niebezpieczne są przyjemności nienaturalne, które nie są typowe dla naszego organizmu. Sztuczne zostały nam zaaplikowane. Na pewno Epikur byłby bardzo krytycznie nastawiony wobec używek narkotyków, różnych środków, które mają w nas wywoływać stany euforii. To prowadzi donikąd, to nie prowadzi do szczęścia, to prowadzi do nieszczęścia. I mówię to wam, teraz powtarzam to w imieniu Epikura, Epikur tak by powiedział, mówię to wam jako egoista. Jestem egoistą i przestrzegam was, jeśli chcecie być egoistami, jeśli chcecie myśleć o własnym dobru, jeśli chcecie myśleć o przyjemności, nie eskalujcie przyjemności. Unikajcie przyjemności niepotrzebnych, niekoniecznych, nienaturalnych, bo wpadniecie w ból, w lęk, frustrację. Ograniczcie się, na ile to jest możliwe, do przyjemności negatywnej, do braku bólu i braku lęku. I to wam wystarczy, będziecie szczęśliwi. To już, jak widzicie, wymaga trochę pracy, wymaga pewnego wysiłku. No w dzisiejszych czasach, bo to jakby jest naturalna tendencja, ale ludzie właśnie wpadają w tą spiralę przyjemności, dlatego żeby tego uniknąć, muszą dokonać pewnego wysiłku. Jak widać, egoista musi od siebie wymagać. Egoista, jak chce być dobrym egoistą, czy robi coś dobrego dla siebie i chce być człowiekiem przyjemności, musi umieć przyjemności ograniczać i musi dokonywać pewnego wysiłku, musi też nabyć pewnego charakteru, żeby nie ulec uzależnieniom, które nas po prostu psychicznie zniszczą. Stąd Epikur bardzo podkreślał, że jego recepty mają służyć wyzwoleniu nas z tych nieszczęść, przede wszystkim psychicznych. Stąd on mówił, że musimy się wyzwolić z lęku. Pokazywał, jak wyzwolić się z lęku. W jego czasach były trzy lęki podstawowe. Przed bogami, przed śmiercią i przed stratą przyjemności, stratą jakiegoś dobra. Właściwie to do dzisiaj się jakoś powtarza. On uważał, że przed bogami nie powinniśmy bać się bogów, ponieważ oni się nami nie interesują. No dzisiaj możemy zamiast o bogach mówić o jakichś idolach, jakichś instytucjach, prawda? Także żyjemy ich życiem, prawda? myślimy, co by o nas powiedzieli, oni się nas kompletnie nam nie interesują. Na przykład są tacy ludzie, co ciągle interesują się życiem gwiazd show biznesu, porównują swoje życie do życia tych gwiazd, naśladują je. Epikur by powiedział, te gwiazdy wami się w ogóle nie interesują, nie lękajcie się ich, nie interesujcie się nimi. No, drugi lęk to jest lęk przed śmiercią. Być może młodych ludzi to nie dotyczy, to później ten lęk przychodzi, chociaż to różnie bywa, ale on to ładnie określał, słynna jego maksyma, że śmierci nie należy się bać, bo do momentu śmierci, no to po prostu śmierci nie ma. To nie można się bać tego, co nie istnieje. A kiedy już śmierć następuje, no to po prostu nas nie ma, więc nie ma kto się bać. Prawda? Więc póki żyjemy, to się nie ma czego bać, no bo żyjemy, więc śmierci nie ma. A kiedy już śmierć następuje, to znowu nie ma kto się bać, no bo już umarliśmy i bać się nie możemy, dlatego ten lęk jest bezsensowny. No i najważniejszy ten lęk przed stratą. Ten lęk przed stratą polega na tym, że my boimy się czegoś utracić. No to bardzo często zabiegamy o różne dobra, zarabiamy pieniądze, myślimy ciągle, żeby coś mieć nowego, czy myślimy, a to będzie dopiero, gdy to uzyskamy, gdy kupię jakiś nowy laptop, o wiele lepszy niż ten, który mam, będą lepsze gry na nim chodziły. Ach, to będzie dopiero. Prawda? Potem się okazuje, że udaje się to osiągnąć i wtedy po paru dniach się okazało, a gdyby jeszcze był lepszy, jeszcze tutaj coś by się zainstalowało, to jeszcze inna gra mi chodziło, bo ta to już mi się znudziła, więc teraz kolejną będzie szukał. Więc to jest coś w rodzaju właśnie to, co już mówiłem, eskalacji, ale albo potem już ta sytuacja, żeby tego nie stracić, prawda? Tego, co mam, prawda? Tego ludzie się boją. Ja pamiętam, gdzieś byłem w pewnym miejscu, gdzie była młodzież i nagle zepsuł się internet. I w pewnym momencie nikt nie mógł korzystać z internetu. I wszyscy mieli tablety, mieli telefony, laptopy i tak dalej. I nagle pyk! I już nic tam nie widzieli, to co ich interesowało. Po prostu byli wściekli. Jakby świat się załamał, życie mu się skończyło, sens życia w ogóle całkowicie. Największe nieszczęście, oni wiedzieli, co z sobą zrobić. Dostali ataku wściekłości, krzyczeli, wrzeszczeli, prawda. A wystarczyło zobaczyć, że obok jest koleżanka, kolega. Mamy szansę porozmawiać ze sobą. Wystarczyło zobaczyć, że nie boli nas głowa. Cieszyć się tą chwilą. Właśnie jak mówił Epikur, ciesz się chwilą. Wystarczyło na przykład teraz pobawić się w coś, nie? Jakiś dowcip opowiedzieć, pośmiać się. Nie, bo na odwrót było ogromne nieszczęście. No właśnie i coś takiego ludzi jest lęk przed stratą. Co by było, gdybyśmy nagle stracili to, co mamy? Ludzie byliby nieszczęśliwi. A Epikur właśnie mówi, mądry egoista, mądry hedonista nie boi się nic utracić, bo jak to utraci, to i tak będzie szczęśliwy, bo jego szczęściem jest brak bólu i brak lęku. I każda sytuacja do szczęścia będzie przydatna. Oczywiście im lepiej w tym wyćwiczony, tym lepiej nawet w więzieniu sobie poradzi. Byleby nikt mu nie zadawał bólu. I cierpienia psychicznego, a nawet to on umie się od tego zdystansować, umie zająć swoją przyjemnością po prostu. Taka była recepta Epikura. I teraz wróćmy do ogrodu. No dlaczego ogród? No właśnie najlepsza w praktyce recepta to jest taka, że powinniśmy szukać małych przyjemności, które mnie uzależniają, cieszyć się tym, co jest. Najlepiej być w ogrodzie, w gronie przyjaciół, bez używek, albo używki, no, epikur pił wino, no, ale tak było w kulturze greckiej. To był po prostu zwykły napój. Powiedział, że najlepsza jest woda, zwyczajnie woda. Myśmy dzisiaj powiedzieli, żeby nie czuć pragnienia suchości. Być z przyjaciółmi, rozmawiać, opowiadać dowcipy, patrzeć na piękny ogród, piękne kwiaty, piękne drzewa, piękne krzewy. I to wystarczy do szczęścia. Nic więcej nam nie jest potrzebne, tylko właśnie to. I być tam w miłym gronie przyjaciół, być zadowolonym. Zwracam uwagę, że najwyższymi przyjemnościami, które nie uzależniają, ale dają nam najwięcej radości, to są przyjemności duchowe. Na przykład przyjemność z lektury dobrej książki, przyjemność kontemplacji przyrody, przyjemność na przykład recytowania poezji we wspólnym gronie przyjaciół. Przyjemność rozwiązywania jakichś zagadek, zagadki matematyczne, może to być jakaś przyjemność gry z przyjacielem w szachy i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie właśnie ten ideał, która żyjemy w ogrodzie. W ogrodzie jest ładnie, jest pięknie, są przyjaciele. Jemy tylko tyle i pijemy tylko tyle, ile nam potrzeba do życia i zdrowia. Cieszymy się tym, co jest. Pełno jest w nas przyjemności duchowych. I to jest dobre życie. To jest życie egoistyczne i hedonistyczne, ale we wzniosłym tego słowa znaczeniu. I zwróćcie uwagę, że znaczna część ludzi do tego ideału jakoś się zbliża. Powiedziałem, że większość ludzi to są egoiści i hedoniści, tylko że nieduży procent z nich realizuje to mądrze. Epikur pokazywał, żeby jak to realizować właśnie mądrze, właściwie. Ale czyli jest jakby dwa stopnie. No, pierwszy stopień są właśnie ci ludzie przeciętni, egoiści, hedoniści, w złym tego słowa znaczeniu. Wyższy stopień to są egoiści i hedoniści. W tym lepszym, wyższym znaczeniu, tak jak Epikur tutaj radził, tak jak wam tu opowiedziałem, ale jest jeszcze trzeci, wyższy stopień życia, na który chciałem wam zwrócić uwagę. I chciałem wam powiedzieć, że szczęście i dobro to nie jest to samo. Powiem to krótko, no bo już czas zbliża się do końca, ale no, proszę, byście sobie postawili dwa eksperymenty, przeprowadzili dwa eksperymenty myślowe i zobaczyli, że ta etyka Epikura jest niewystarczająca, że tutaj czegoś brakuje i że szczęście własne jest niewystarczające, że egoizm nie jest tym właściwym stanowiskiem. Wyobraźcie sobie, że jesteście w ogrodzie Epikura i wyobraźcie sobie, że jest wam tam przyjemnie i usługują wam niewolnicy. I wyobraźcie, że nagle jest deszcz, ulewa i chowacie się do altany. Altana jest mała, więc niewolnicy muszą być na środku ogrodu zmoczeni, przeziębieni, narażani może nawet na wyładowania atmosferyczne. No, niby wszystko w porządku, dążycie do własnego szczęścia, jesteście w gronie przyjaciół, podziwiacie piękno przyrody, rozwiązujecie zagadki językowe czy szachowe, nie upijacie się, nie eskalujecie przyjemności, wszystko jest w porządku, ale coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Bo to my już właśnie Epikurejczycy, jedni z pierwszych dostrzegali, że niewolnicy powinni mieć swoje prawa, prawda? Oni już byli przyjmowani do ogrodu jako pełnoprawni uczestnicy ogrodu, a nie tylko jako służący w tym ogrodzie. Widzicie, że jest coś nie tak w niewolnictwie. że coś jest nie tak, gdy niesprawiedliwie płacimy komuś za coś, ale przecież i tak dążymy do przyjemności własnej i egoizmu. Dlatego to nie wystarczy. W etyce musimy przyjąć jakąś ważniejszą zasadę, że czasami w etyce trzeba wyjść poza własne dobro i szukać głębszego dobra, ważniejszego dobra. Wiele, wiele lat później, w XVIII wieku, Immanuel Kant, wielki niemiecki filozof, podał taką zasadę etyki, taką zasadę moralności, taką zasadę naszego życia. Postępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twojej osobie, jak też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka. W tym przykładzie z niewolnikami traktowaliśmy ich jako środek. I dlatego to było złe. I Kant nam pokazuje, że nie wystarczy być człowiekiem szczęśliwym. Trzeba również być człowiekiem dobrym. Mogę być człowiekiem szczęśliwym, ale co z tego, jak nie będę człowiekiem dobrym? Są jakieś granice mojego szczęścia, są jakieś granice mojego egoizmu i mojej przyjemności. Nie może być tak, żebym posługiwał się innymi jako środkiem do mojej przyjemności. Tak jak w tym przykładzie posługuję się niewolnikami, tak jakby byli oni, używając tego słowa Kanta, środkami, narzędziami. My wyczuwamy, że to są ludzie, to są osoby i tam w nich jest coś więcej. My nie możemy ich używać jako narzędzi. Teraz jeszcze pozwólcie na drugi przykład. Drugi eksperyment myślowy polega na tym, że wyobraźcie sobie, że idziecie do ogrodu dzisiaj, na przysłowiowego grilla w gronie przyjaciół, mądrego grilla, nie za dużo kiełbasek, bez alkoholu, bez smartfonów. Przyjemnie macie spędzić czas w gronie przyjaciół. Wszystko jest przygotowane, piękny ogród, w tle cichutko muzyka Mozarta idzie. Ale w drodze na tego, powiedzmy w uproszczeniu, grilla w ogrodzie epikurejskim, idąc tam po drodze spotykacie człowieka leżącego w rowie zakrwawionego. Czy macie prawo iść dalej, czy nie? Więc oczywiście jak myślicie w kategoriach swojego dobrze pojętego interesu, bycia tym dobrym egoistą czy hedonistą, powiecie, powinniśmy pójść dalej. No co mnie ten człowiek obchodzi? Być może sam sobie jest winny. A widzimy, że tak często bywa. Ale z drugiej strony coś, mówimy, jest nie tak. Tutaj ja mogę się bawić, ja mogę szlachetnie spędzać czas, ale tutaj jest człowiek, który wymaga pomocy. To nie jest tak, że ja go traktuję jako środek. Tylko Kant powiedział, zło mojego postępowania polega na tym, że jego nie traktuję jako cel. Że ja przeszedłem obok kogoś bardzo ważnego. Nie zauważyłem kogoś bardzo ważnego w potrzebie. To znaczy, może nie potraktowałem go jako środek, ale nie potraktowałem go jako cel. Osoba to jest coś bardzo ważnego. To jest coś takiego, by przejść koło wielkiego dzieła sztuki, nie zauważając go. Wyobraźmy sobie, że ktoś by przez głupotę swoją, znam różne opowiadania takie, że ktoś przez głupotę swoją miał w domu wielkie dzieło sztuki. Notabene podobno chyba synowie Bacha, o ile dobrze pamiętam, sprzedali sztukę fugi swojego ojca. Chyba jedno z największych arcydzieł ludzkości, prawda? Rękopis. Dopiero po latach znaleziono ten rękopis i po wielu latach w ogóle, po wielu wiekach w ogóle został po raz pierwszy odegrany. Ale no to jest też taka sytuacja, że ktoś nie zauważył arcydzieła i nie ocalił arcydzieła. To taki jest drugi człowiek, jest takim arcydziełem. Człowiek w potrzebie. I wyobraźmy sobie, że to nie ma sprawy, zadzwonię po pogotowie. Ale wyobraźmy sobie, że tak jak dzisiaj, szpitale są zajęte. Pogotowie jest zajęte, bo jest pandemia. Tyle jest spraw, problemów, że trzeba wziąć tego człowieka do swojego samochodu i zawieźć, poszukać takiego szpitala, w którym są wolne miejsca. I poświęcić swój czas i stracić ten wieczór. I nie odbędzie się to spotkanie w ogrodzie epikurejskim. Jest coś takiego jak przypowieść ewangeliczna o dobrym Samarytanie, nie tylko tam to powód mieli ci, co nie udzielili pomocy, że szli do świątyni. Natomiast no, według nauki ewangelicznej no, jest miłość i Boga, i bliźniego. Jedno z drugim powiązane. Jeżeli idziesz do świątyni oddać cześć Bogu, to musisz pamiętać o bliźnim, którym jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A tutaj jest sytuacja troszkę podobna. Nie idziemy do świątyni, idziemy do epikurejskiego ogrodu. I też powinniśmy być dobrymi Samarytaninami. Zastanówcie się nad tym, co powinniśmy zrobić. Jeżeli powinniśmy pomóc, stracić swój czas, to oznacza, że egoizm nie jest wystarczającą teorią etyczną. Że powinniśmy iść w stronę altruizmu, czyli myślenia o drugim. Drugi powinien być centrum naszej uwagi. Albo przynajmniej, muszę powiedzieć, że egoizm ma swoje ograniczenia. Że w dobrym życiu, we właściwym życiu nie tylko powinniśmy myśleć o szczęściu własnym, nawet mądrze pojętym, ale o szczęściu innym, o dobru innym. Że dobro im jest granicą naszego szczęścia, ale również drogą do naszego szczęścia. Może to jest tak, że dopiero właśnie jak ja udzielę pomocy, jak ja zrobię coś dla drugiego, czy drugiej osoby, to dopiero coś wielkiego mi się odsłoni. Właśnie to jest to, że zobaczę arcydzieło, które ocaliłem. Chociaż nie zawsze od razu widać wielkość arcydzieła. Czasami trzeba wysiłku, jak w muzyce, jak w literaturze, przebrnąć przez to, żeby zobaczyć wielkość. Czasami trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, zobaczyć, że pomogłem jakiemuś wielkiemu arcydziełu. No, pomogłem osobie, komuś wyjątkowemu. Takim poglądem, który mówi, że nie egoizm, lecz altruizm i nie hedonizm, lecz coś więcej. Ten taki pogląd między innymi nazywa się personalizmem. Personalizm mówi, że to istotą dobra, kryterium dobra naszych czynów, naszych działań, naszego życia jest stosunek do innych osób. Że muszę inne osoby zawsze traktować jako cel. To jest właśnie ta słynna maksyma Kanta, tak zwane drugie sformułowanie imperatywu kategorycznego, ale nie chcę wam zawracać głowy tymi nazwami. Tylko zapamiętajcie właśnie, że najważniejsze w naszym życiu, dobro naszego życia polega na tym, że my traktujemy innych ludzi jako cele, a nie jako środki. Zastanówcie się nad tym, nad koncepcją Epikura i nad tym, czego w niej brakuje, nad tymi eksperymentami myślowymi, że nie możemy innych traktować jako środki, na przykład nie możemy używać niewolników i im powinniśmy pomóc komuś w potrzebie. Na koniec jeszcze raz przeczytam tą maksymę Kanta i zastanów się, czy nie mogłaby ona stać się waszym drogowskazem życiowym. Ta maksyma jest w różnych postaciach, w różnych filozofiach, w różnych kulturach, w różnych tekstach się pojawia. To, co powiedziałam wam o dobrym Samarytaninem. No to właśnie to jest ta maksyma jakoś. Tylko w opowieści pewnej pokazana. Jak widzicie, to jest uniwersalna maksyma. Szczególnie ważna. Czyli na zakończenie jeszcze raz czytam słowa Kanta jako podsumowanie naszych wykładów. Być może taki drogowskaz życiowy. Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka. Dziękuję za uwagę i życzę wam ciekawych rozmyślań filozoficznych i oczywiście także dobrego życia. Do usłyszenia.